Christus und zum Heiligen Geist. Veni, Sancte Spiritus.
Veni, Lumen Gloriosum.
Bitten wir um die Gnade des Herrn für seine Kirche auf der ganzen Erde. Veni, Sancte Spiritus.
Veni, Lumen Gloriosum.
Obdarz nas wszystkich tutaj
Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał Boga i wszystkich ludzi, a szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących. Przyjdź, Duchu Święty, i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem. Przyjdź, Duchu Święty, zniszcz moje samolubstwo ogniem Twego światła. Przyjdź, Duchu Święty, i spraw, abym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu. Przyjdź, Duchu Święty, uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu. Przyjdź, Duchu Święty, doprowadź mnie do całej prawdy, abym odrzucał wszelki fałsz i podstęp złego ducha. Przyjdź, Duchu Święty, otwieram się całkowicie na Twoje natchnienia i poruszenia. Uczyń ze mną, co chcesz. Poddaję moje plany Twoim. Chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć. Przyjdź, Duchu Święty, i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego. Otwórz moje uszy, abym go słuchał, i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.
Thank you.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania wspólnoty Kościoła zawartego na kartach katechizmu. W dalszym ciągu podejmujemy tematy dotyczące wyznania naszej wiary, wyznanie wiary chrześcijańskiej. Temat dzisiejszej katechezy: Chrystus ofiarował siebie samego swemu Ojcu za nasze grzechy. 606 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Syn Boży, który zstąpił z nieba, zrobił to nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Przeto przychodząc na świat mówi: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do Hebrajczyków, werset 10. Od chwili swego wcielenia Syn Boży podejmuje Boży zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4. Ofiara Jezusa za grzechy całego świata jest wyrażeniem Jego komunii miłości z Ojcem. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję. Ewangelia według świętego Jana. Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Pragnienie wypełniania zamysłu miłości odkupieńczej Jego Ojca ożywia całe życie Jezusa. Ponieważ Jego odkupieńcza męka jest motywem Jego wcielenia. Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Ewangelia Janowa, rozdział 18. I jeszcze na krzyżu, zanim wszystko wykonało się, Jezus mówi: pragnę. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 19. Jan Chrzciciel, po tym jak zgodził się udzielić Jezusowi chrztu razem z grzesznikami, ujrzał i wskazał w Jezusie Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest równocześnie cierpiącym sługą, który w milczeniu pozwala prowadzić się na zabicie i niesie grzechy wielu oraz że jest barankiem paschalnym, symbolem odkupienia Izraela w czasie pierwszej Paschy. Całe życie Chrystusa wyraża Jego posłanie: służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10. Jezus dobrowolnie podejmuje odkupieńczą miłość Ojca. Podejmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus do końca ich umiłował. Ponieważ nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W ten sposób w cierpieniu i śmierci człowieczeństwo Jezusa stało się wolnym i doskonałym narzędziem Jego boskiej miłości, która pragnie zbawienia ludzi. Istotnie przyjął On w sposób dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i do ludzi, których Ojciec chce zbawić. Nikt mi życia nie zabiera, lecz ja od siebie je daję. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 10. Syn Boży wydaje się więc na śmierć aktem najwyższej wolności. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swego życia. Jezus najpełniej wyraził dobrowolne ofiarowanie siebie samego w czasie wieczerzy spożywanej z 12 apostołami, tej nocy, której został wydany. W przeddzień swojej męki, gdy jeszcze był wolny, Jezus uczynił z ostatniej wieczerzy spożywanej z apostołami pamiątkę swojej dobrowolnej ofiary, jaką miał złożyć Ojcu dla zbawienia ludzi. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Eucharystia, którą Jezus ustanawia w tej chwili, będzie pamiątką Jego ofiary. Włącza On apostołów do swojej ofiary i poleca, by ją przedłużali. Przez to Jezus ustanawia swoich apostołów kapłanami nowego przymierza. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 17. Kielich nowego przymierza, który Jezus uprzedził już w czasie ostatniej wieczerzy, ofiarując siebie samego, przyjmuje on następnie z rąk Ojca podczas agonii w Getsemani. Jezus staje się posłusznym, aż do śmierci modli się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wyraża on w ten sposób przerażenie, jakie śmierć wywołuje w jego ludzkiej naturze. Istotnie, jego ludzka natura, podobnie jak nasza, jest przeznaczona do życia wiecznego. Co więcej, w przeciwieństwie do naszej natury, jest ona całkowicie wyjęta spod grzechu, który jest przyczyną śmierci. Przede wszystkim jednak jest ona przyjęta przez boską osobę dawcy życia, żyjącego. Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby w swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo. Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi. Odkupienie ludzi przez baranka, tego, który gładzi grzech świata, i ofiarą nowego przymierza. Przywracają człowiekowi komunię z Bogiem oraz dokonującą pojednania z Nim przez krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ofiara Chrystusa jest jedyna. Dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca. Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem, dobrowolnie i z miłości ofiaruje on swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 5. Jezus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci stał się cierpiącym sługą, który w sposób zastępczy siebie na śmierć ofiarował. Poniósł grzechy wielu, aby usprawiedliwić wielu i dźwigać ich nieprawości. Wynagrodził On za nasze winy i zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aż do końca nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćuczyniącą. On nas wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu swego życia. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za wszystkich. Istnienie w Chrystusie boskiej osoby Syna, która przekracza i równocześnie obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustanawia Go głową całej ludzkości, umożliwia Jego ofiarę odkupieńczą za wszystkich. Swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie, naucza Sobór Trydencki, podkreślając jedyny charakter ofiary Chrystusa jako sprawcy zbawienia wiecznego. Kościół czci krzyż, śpiewając o krzyżu bądź pozdrowiony. Jedyna nadzieja. Krzyż jest więc jedyną ofiarą Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, ponieważ jednak On w swojej wcielonej boskiej osobie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem. Wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób. Jezus powołuje swoich uczniów do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami. Chce On włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. To jest jedyna i prawdziwa drabina do raju. Poza krzyżem nie ma innej, aby wstąpić do nieba. To słowa świętej Róży z Limy. Drodzy Państwo, w obszarze tematów dotyczących wyznania naszej wiary mówimy o Chrystusie, który ofiarował siebie samego swemu Ojcu za nasze grzechy. Chrystus został posłany na świat przez Boga. Został posłany po to, ażeby dokonać odkupienia człowieka przez ofiarę z samego siebie. Ofiara ta miała przybrać postać wyniszczenia w wymiarze posłuszeństwa aż do śmierci na drzewie krzyża. Śmierć taka w opinii współczesnych nosiła na sobie szczególne piętno hańby. Proszę zauważyć, że w całym swym nauczaniu i postępowaniu Chrystus kieruje się dogłębną świadomością Bożych zamierzeń w stosunku do Jego osoby i mesjańskiego posłannictwa, wskazując równocześnie, iż zamierzenia te płyną z odwiecznej miłości Boga do świata, w szczególności do człowieka. Gdy myślimy o Jego dzieciństwie, dają zawsze wiele do myślenia słowa wypowiedziane przez 12-letniego Jezusa przy znalezieniu w świątyni jerozolimskiej, kierowane do Maryi i Józefa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Co miał na myśli Jezus, wypowiadając te słowa? Można to wywnioskować na podstawie wielu innych myśli, które wyraził w ciągu swojego życia publicznego. Od czasu, kiedy rozpoczął swą mesjańską działalność, dawał stale do poznania swym uczniom, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Jednak, że wszystko to nie pochodzi tylko od ludzi, od ich wrogości względem osoby i nauki Chrystusa, ale stanowi wypełnienie odwiecznych zamierzeń Boga samego. I w tym znaczeniu zostało zapowiedziane w pismach zawierających Boże objawienie. Jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy zaś Piotr usiłuje temu przeczyć, nie przyjdzie to nigdy na ciebie, wówczas Chrystus gromi apostoła w słowach szczególnie surowych: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wymowa tych słów jest przejmująca. Chrystus uświadamia Piotrowi, że sprzeciwiać się drodze krzyża to znaczy odrzucać zamierzenie samego Boga. szatan właśnie jest tym, który od początku trwa w sprzeciwie wobec tego, co Boże. Chrystus jest świadom odpowiedzialności ludzi za śmierć krzyżową, która ma go spotkać. Będzie ona skutkiem ludzkiego wyroku. Równocześnie jednak poprzez ten ludzki wyrok wypełni się odwieczne Boże zamierzenie. To, co Boże, to znaczy ofiara złożona na krzyżu dla odkupienia świata. Chociaż więc Chrystus, jak też i Bóg sam, nie chce zła bogobójstwa popełnionego przez ludzi, to jednak przyjmuje to zło, by z niego wyprowadzić dobro zbawienia świata. Po zmartwychwstaniu, idąc nierozpoznany z dwoma uczniami do Emaus, w podobny sposób tłumaczy im pisma Starego Testamentu, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały. A przy ostatnim spotkaniu z apostołami mówi: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Ewangelia Łukaszowa, rozdział 24. W świetle wydarzeń paschalnych apostołowie zrozumieli to, co im Chrystus mówił dawniej. Piotr, który z miłości do mistrza, ale także z braku zrozumienia zdawał się szczególnie temu opierać, przemawiając w dniu Pięćdziesiątnicy, powie o Chrystusie do swych jerozolimskich słuchaczy: tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Dzieje apostolskie, rozdział 3. Męka i śmierć Chrystusa były zapowiedziane w Starym Przymierzu nie jako kres jego posłannictwa, ale jako nieodzowne przejście do wywyższenia przez Boga. Czytamy w Izajaszowej pieśni o słudze Jahwe, mężu boleści: oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Gdy zaś Chrystus sam mówi o tym, że Syn Człowieczy będzie zabity, dodaje również, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Stajemy zatem wobec zamierzenia Bożego, które chociaż tak oczywiste, gdy chodzi o przebieg wydarzeń opisanych w Ewangeliach, równocześnie pozostaje tajemnicą i nie może być w sposób wyczerpujący wyjaśnione ludzkim rozumem. W tym duchu Paweł apostoł wypowie ów wspaniały paradoks. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Niezastąpione są te pawłowe słowa o krzyżu Chrystusa. Chociaż więc człowiekowi trudno znaleźć po ludzku zadowalającą odpowiedź na pytanie, dlaczego krzyż Chrystusa? Znajdujemy przecież w Słowie Bożym odpowiedź i na to pytanie. Odpowiedź daje przede wszystkim sam Chrystus. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Janowa, rozdział 3. Kiedy Chrystus wypowiadał te słowa w nocnej rozmowie z Nikodemem, rozmówca nie mógł chyba jeszcze przypuszczać, iż wyrażenie dał oznacza wydał na krzyżu. Opisując to w swojej Ewangelii, Jan doskonale oddaje sens tego wyrażenia. Rozwój wydarzeń ukazuje, że takie jest właśnie znaczenie odpowiedzi danej Nikodemowi. Bóg dał swego jednorodzonego Syna dla zbawienia świata, wydając Go na śmierć krzyżową za grzechy świata, wydając z miłości. Tak Bóg umiłował świat, stworzenie człowieka. To miłość pozostaje ostatecznym wyjaśnieniem dzieła odkupienia przez krzyż. W niej zawiera się jedyna odpowiedź na pytanie, dlaczego Miłość tłumaczy odwieczne zamierzenie Boże. Autor ostatniej Ewangelii, w której znajdujemy zapis odpowiedzi danej przez Chrystusa Nikodemowi, powróci jeszcze do tego w swoim liście. Cytuję, w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 4. Chodzi tutaj o miłość, która przewyższa samą sprawiedliwość. Sprawiedliwość może dotyczyć i dosięgać tego, kto zawinił. Jeśli cierpi niewinny, wówczas nie ma mowy o sprawiedliwości. Jeśli niewinny i święty, jak Chrystus, wydaje się dobrowolnie na cierpienie i śmierć krzyżową, wypełniając odwieczne zamierzenie Ojca, to znaczy, że Bóg w ofierze swego Syna przechodzi niejako ponad samym porządkiem sprawiedliwości, aby objawić siebie w Synu i przez Niego, jakby wraz z tym ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synem, wprowadzić swe miłosierdzie. Czyli miłosierną miłość w dzieje ludzkich odniesień do Boga. Przez tę właśnie miłosierną miłość człowiek zostaje wezwany do zwyciężania zła i grzechów w sobie i względem drugich, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, napisze święty Paweł w liście do Rzymian. Apostoł Starsu na różnych miejscach swych listów powraca do tematu odkupienie, sprawiedliwość, miłość. Cytuję, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie mocą Jego krwi. Drodzy Państwo, w ten sposób Bóg okazuje, iż nie zadawala się taką sprawiedliwością, która wymierza kary za popełnione zło. Bóg pragnie zatriumfować nad grzechem w inny sposób. Pragnie dać grzesznikowi okazję do wyjścia z sytuacji grzechu. Pragnie okazać swoją sprawiedliwość w sposób pozytywny, dając grzesznikom możliwość stania się sprawiedliwymi przez przylgnięcie z wiarą do Chrystusa Odkupiciela. Tak oto Bóg sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia. A dzieje się to w sposób doprawdy wstrząsający, gdyż Bóg dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian. Ten, który nie znał grzechu, współistotny Ojcu Syn, poniósł na sobie straszliwe brzemię grzechu całej ludzkości dla naszego usprawiedliwienia i uświęcenia. Oto miłość Boga objawiona w Synu, a przez Syna objawia się zarazem miłość Ojca, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Aby pojąć wagę słów nie oszczędził, warto przypomnieć ofiarę Abrahama, temu patriarsze, który był gotów nie oszczędzić Syna swego jedynego, Bóg nie pozwolił złożyć Go na ofiarę. Natomiast swego własnego, jednorodzonego, przedwiecznego Syna nie oszczędził, ale wydał na śmierć dla naszego zbawienia. I stąd płynie ta pewność apostoła, że nikt i nic, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wraz z Pawłem apostołem Kościół jest pewny owej przewyższającej wszystko miłości Boga, która jest ostatnim słowem samoobjawienia się Boga w dziejach człowieka i świata poprzez krzyż w centrum paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, dzisiaj de facto stajemy przed ogromną tajemnicą Boga, który w Jezusie Chrystusie ukochał każdego człowieka. to poprzez życie Jezusa Chrystusa, w sposób szczególny poprzez misterium paschalne, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Bóg złożył definitywny pocałunek miłości na kartach historii życia każdego człowieka. Co czynię z tym pocałunkiem? Czy moje serce jest otwarte na dar Jego przemieniającej miłości? Czy jestem w stanie przyjąć ten dar i tym darem Jezusowej miłości żyć? Kim jest Jezus w historii mojego życia? Czy czasami nie jest tak, że przypominam sobie z nim o nim od okazji do okazji, od święta do święta? Jest gdzieś zepchnięty na margines, trochę przykurzony, może trochę związany z jakimś tradycyjnym przylgnięciem do wiary w naszej rodzinie. On chce być kimś wyjątkowym, jedynym, niepowtarzalnym. Chce być fundamentem naszego życia. Chce z darem swojej miłości przyjść do ludzkiego serca, przemienić je i biciem swojego serca nadać rytm życia ludzkiemu sercu. Dzisiaj w duchu wdzięczności stajemy przed tym, który oddaje swoje życie na drzewie krzyża z miłości do człowieka. Dziękując za ten dar, prośmy Jego samego, abyśmy zawsze potrafili być wrażliwymi i otwartymi na dar Jego miłości.